Radziaga Bajkalski tutaj. Widzi pani, tutaj ja stoję? Wchodzę do mojej kabiny pod kutrem. O, nerpy. Prawie jak foki. Tu ja stoję przy górze szamanki. Tutaj jest takie zdjęcie ze świeżą kubką niedźwiedzia. A to jest wszystko Bajkał. Jak już usłyszę Bajkał, samo to, tylko powiedzenie, nim zacznę myśleć, napełniam się cała już widokiem Bajkału, moim przeżyciami z nad Bajkału, doznaniami, więc jestem inna, weselsza, młodsza.
Bajkał jest we mnie. Reportaż Anny Bogdanowicz.
Była pani ciekawa, skąd moje te wielkie marzenia o podróży. Pamiętam jeszcze w szkole średniej na lekcji geografii, kiedy była mowa o Galapagos. To zapamiętałam to Galapagos i te wielkie żółwie. Nie mogłam sobie wyobrazić zupełnie, że coś takiego może na świecie istnieć. I było mi smutnawo. Zdawałam sobie z tego sprawę, że ja tego nigdy nie zobaczę. I później, kiedy już wiedziałam owe żółwie potężne, ważące 250 kg. Jest na zdjęciu taki żółw. Nie wiem, czy to tutaj, czy to w innym. Moja pierwsza podróż to mogły być lata 70. jeszcze, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam kwitnący świat dookoła. To było w Meksyku. Wówczas nasza Polska była skuta komunizmem, więc radości było mało. Tam powszechnie odczuwało się taką swobodę. Śpiewy były, muzyka, czuło się wolność. Po raz pierwszy zobaczyłam coś tak innego, tak różnego niż w naszej Polsce ludowej, że to mnie zachwycało. To po prostu nie mogłam się pogodzić, że można aż tak wesoło spędzać czas, jak tam właśnie w Mexico City w owym czasie. To była moja pierwsza wycieczka. Nie pamiętam, czy to był Stefan Batory czy Batory. I potem właśnie miałam ze Stanów Zjednoczonych wycieczkę do Meksyku. A później już zaczęły się moje następne podróże. To już mogły być lata. Koniec 70., 80., 90. i 2000. Do roku 2015, kiedy to moja ostatnia podróż do jeziora Bajkał. Setki zdjęć. I miałam serdecznych przyjaciół, jednym z nich, którego bardzo ceniłam. Przed moim wyjazdem chyba na safari do Afryki mówił: Henryczko, właściwie po co ci to? Co ci to da? Chcesz pewnie szpanować swoim znajomym czy rodzinie, bo w zasadzie masz zdjęcia, masz filmy, wszystko możesz zobaczyć. I wielu innych nie zgadzało się ze mną. To już to tyle kosztuje. Dla mnie oczywiście, że kosztowało, ale nie wchodziły w grę pieniądze. Byłam w tej sytuacji, że ja sama o sobie decydowałam, że ja byłam samodzielna, niezależna. Nikt z tego tytułu nie ponosił żadnych szkód, żadnego uszczerbku, ani materialnego, ani moralnego, ani uczuciowego, żadnego. Po prostu ja byłam pod tym względem wolnym człowiekiem, ale podróże dawały mi tą pełnię wewnętrzną, to bogactwo życia. Tyle takich przeżyć nieocenionych.
Pani Henryko, w pani mieszkaniu jest właśnie cały świat.
Tak. Tutaj Egipt, Nefertiti, a to Budda. Wielka prowincja w Chinach i w pewnej skale są takie wnęki, w których jest 10 tysięcy posągów Buddy. Widziałam je wszystkie osobiście, więc to jest Budda śmiejący się, radosny, widzi pani, z jakim brzuszkiem siedzi. To jest szamanka bajkalska, to jest Nowa Zelandia. Rycerze, żeby odstraszyć wrogów. Widzi pani, jaka groźna mina? Tak, to są Masajowie. RPA, niech pani patrzy jacy, to dużo mówi o tym, jak się im powodzi, jacy są piękni, bogaci, to Wietnamczyk, jaka biedota. A to wszystko Australia, aborygen grający na didgeridoo. Te dźwięki są takie ciężkie, takie dolne, ale takie przejmujące. Bardzo mi się to podobało. Kupiłam nawet parę płyt z tym muzyką didgeridoo. Przekraczałam równik dwukrotnie. Oto moje pierwszy raz w Ameryce Południowej, w Ekwadorze. Stoi taka właśnie na równiku. Wieża potężna. To jest miniaturka. O, proszę pani. Mendla Mancha, Don Quixote i Sancho Panza w Ekwadorze. A tutaj stoi biedny Masaj. To on pewnie jest z Tanzanii, bo on jest taki biedny. To jest Kenia. Kenia bogatsza od Tanzanii. Moje obozy, namioty Kenii, a w Tanzanii różniły się, ale jeszcze różniły się moje obozy z parku Krugera w RPA. Tamte małpy skakały, ale sufit był podwójny, więc nam to w ogóle nie przeszkadzało. A to gejsza w pięknym kimono, niech pani zobaczy. Uczestniczyłam w sesji ślubnej tak w Japonii. Te ich kimona, one są tak różnorodne, ponoć bardzo drogie. A widzi pani te słonie? Na takim słoniu jeździłam w Indiach. Nie można powiedzieć, że tam ludzie dbają o czystość. Mimo takich brudów, jakie do Gangesu płyną, Ganges nie przynosi żadnych chorób skórnych. No i Taj Mahal, najpiękniejszy w świecie budynek. Jedyną rzeczą, która zakłóca symetrię w Taj Mahal, to jest trumna króla. Żony trumna stoi po środeczku, więc jego trumna stoi obok. I to też widziałam, to też widziałam. To są rzeczy, które nie da żadne zdjęcie, żaden film, żadne opowiadanie, jak człowiek sam tego nie doświadczy. Widziałam radość życia, widziałam bogactwo, widziałam jakiś taki spokój. To będąc w Kambodży odniosłam zupełnie inne wrażenie. Mnóstwo min, dżungla, ryż, banany, nic więcej. I ludzie są bardzo, bardzo biedni. Świat jest inny. Jest inny, niż sobie w ogóle możemy wyobrazić. Ale jak się nie dotknie, nie pomaca, nie powdycha powietrzem innym. Po kilka razy byłam na każdym kontynencie do tej pory, więc mam tutaj prawie cały świat. Czuję się bogata. Tak. Ostatnią moją podróżą, gdzie byłam w sumie dwukrotnie, to Bajkał. Po raz pierwszy zobaczyłam Bajkał w 2003 roku, kiedy wraz z siostrami jeździłam na zjazd wychowanków Domu Dziecka Polskiego w Majminusie, koło Minusińska, na Syberię. Ponieważ wiedziałam, że Bajkał nie jest aż tak daleko od Abakanu, dwie doby koleją, 80 km od Irkucka. I tam byłyśmy z siostrami 5 dni i widziałyśmy tylko jedno wybrzeże bajkalskie, koło Listwianki. Ja wiedziałam, że Bajkał to jest coś wyjątkowego, ale byłyśmy tam krótko. Wydawało mi się, że cały Bajkał to ma białe podłoże, to ma białe kamienie, to ma białe skały, bo takie żeśmy widziały w Listwiance, tam gdzieśmy były. Długo tak myślałam, póki tam nie byłam drugi raz. Ale byłam ciekawa, wiedziałam, że Bajkał ma bogatą florę i faunę, a Bajkał ma 2000 linii brzegowej. Góry, przede wszystkim wielkie góry. Więc ja chciałam koniecznie na Bajkał wrócić jeszcze raz, żeby po prostu przeżyć. Oczywiście, że podróże były prywatne, ponieważ czyniłam je już w większości na emeryturze. Pracując tylko na niektóre mogłam sobie pozwolić, a na emeryturze już przygotowywałam się finansowo oczywiście. Ale ja o wieku nie myślałam wtedy, kiedy chciałam na Bajkał jechać, bo podróże moje już poprzednio były ciężkie niektóre. Przecież na posągi Buddy trzeba było wejść 365 stopni. Już miałam problemy w owym czasie, kiedy miałam serce zdrowsze, a ta podróż, to był rok 2015, to już byłam po operacjach serca, już byłam osłabiona. Niemniej jednak nie wchodziło w grę. Dla własnego dobra ubezpieczyłam się dokładnie. Były obawy ze względu na mój wiek. Miałam oczywiście lat dużo.
Czy tych, bardzo? Tych bawić, czy
bardzo dużo nie, miałam tylko dużo.
Jeszcze miałam, setki nie mam.
Nie wymusi pani na mnie, ile miałam lat. Obojętnie ile miałabym lat, to i tak na tę podróż bym pojechała. A łatwo nie było, ponieważ tego typu wycieczek nad Bajkał jest mało. Tam się jedzie tylko latem. Zresztą Bajkał w ogóle jest zimny. Jedynie tylko w tak zwanym Małym Morzu. Tam, gdzie Bajkał wcina się w ląd, to jest tak zatoczka. Bajkał ma mnóstwo wysp, ponad 20. Największa Olchon i nie ma tam tej głębiny największej, jaka jest 1650 metrów. Tam jest płytko, może 200 metrów i tylko jedynie tam woda ogrzewa się do 24 stopni i tylko tam się można kąpać, a generalnie w Bajkale nie. Więc było nas 9 osób w tej grupie. To taka wycieczka pod tytułem Bajkał dla koneserów, co mnie zaintrygowało. Ja do tej pory nie brałam udziału w trampingowych wycieczkach. Dotychczasowe moje wyjazdy były lekko takie półtrampingowe. Oczywiście było dużo chodzenia. Przecież po dżungli, po stepie, po sawannach, po kolumnach, po stopniach, Boże Święty, było tego mnóstwo, ale nie było z plecakiem ciężkim i po wertepach, po bezdrożach, po kamieniach, wyrwach, dziurach, korzeniach, głazach. Natomiast bajkalska wycieczka to była wycieczka do totalnej dziczy. To nie było nic, co wskazywałoby, że czegoś tam dotknął człowiek. Mówię o Przybajkalu, mówię o górach, mówię o tajdze, mówię o tych miejscach, gdzie byłam, mówię o niedźwiedziach, mówię o autentycznej tajdze, o tych starych drzewach, o podszyciu, o komarach, o muszce, o kleszczach, o tych ćmach różnych. Wszystko to, co w normalnej tajdze może być. I nie było ścieżek, nie było żadnych pomocy, które dawały pewne ułatwienia w tym poruszaniu się po tym terenie. Tego nie wiedziałam. I tego, że będę musiała nieść ciężki plecak na plecach, też tego nie wiedziałam. Kiedy trzeba było 16 godzin marszu do pewnego miejsca, jako że Bajkał inaczej wygląda z każdego punktu, a góry są różne, ponad 2000, nawet niektóre bajkalskie góry mogą mieć święte góry, mniej święte, buddyści niektóre góry czczą, góra szamanka, do której chodzą modlić się, więc po to się szło, żeby zobaczyć to i inny wygląd na Bajkał, na wodę, ponieważ Bajkał ma mnóstwo prądów, wieją z różnych stron różne wiatry i fale na Bajkale są wiecznie żywe. One jak gdyby grały z sobą, jak gdyby tańczyły bądź walczyły z sobą. Te fale są wysokie, dochodzą do 6 metrów, jak jest silniejszy wiatr. Zimą te wysokie fale, woda zamarza przedtem, nim upadnie i tworzy góry. Mało tego, sam odprysk tych fal zamarza na wybrzeżach, na drzewach bliskich i na skałach. Tworzy się pokrywa lodu. To jest coś niesamowitego. Ja byłam latem, nie widziałam tego. Jednak byłam szczęśliwa i Bajkał mnie tak zachwycał. To jest żywioł, którego nie można porównać z żadnym innym przez przyrodę stworzonym cudem. Bo oglądałam w swoim czasie Wielki Kanion w Arizonie. Oczywiście piękny, coś takiego mocnego, stojącego w jednym miejscu. Bajkał żyje, pulsuje, on oddycha, on rusza się, on mówi, on krzyczy, on często wyje, on często grozi i on często koi człowieka swoim spokojem, co zdarza się rzadko, rzadko, kiedy jest taki mniej więcej spokój, kiedy te fale są mniejsze, mniejsze wiatry. Ale nie przepłynęłam Bajkału z góry w dół, aczkolwiek byłam na prawie każdym wybrzeżu. W takie miejsce przypływał stateczek na te połamane deski. Widzi pani, tutaj ja stoję? O!
Taka młoda dziewczyna w dżinsach.
Tak.
To jest zdjęcie to sprzed jest, 3
tak,
lat?
Tak.
A tu tak, jest starszy tak, pan, ile on może mieć
to
lat?
Ten pan był starszy.
90?
Tak.
Czyli troszeczkę być, starszy od pani.
No,
od...
Nie chcę o wieku mówić. To jest moje pięta Achillesa. Nienawidzę tego. Tak, to jest najbardziej moje bolesne miejsce, którego nienawidzę.
Pani Henryko.
Ja w ogóle o wieku nie myślałam w czasie moich podróży. Tylko były momenty w mojej wędrówce. To mogło zdarzyć się codziennie, ponieważ codziennie zmęczenie fizyczne może być bardzo wielkie, ale po sekundzie odpoczynku ono mija. Zdarzało mi się to bardzo często. A pływaliśmy stateczkiem po Bajkale w nocy, a w dzień ze stateczku wychodziło się i się szło, więc trzeba było iść do góry, jako że Bajkał jest w dole, a góry są wszędzie, więc zawsze, każda wycieczka była do góry. W pewnym momencie wiedziałam, że już nie mogę iść dalej. Tak bardzo jestem zmęczona, że nie jestem w stanie zrobić już jednego kroku. Niemniej jednak mam tak silne przekonanie, taką siłę umysłu, wiem, że ja muszę iść, ponieważ gdybym nie poszła, wstrzymana byłaby wędrówka. I zatrzymywałam się na sekundę, robiłam głęboki wdech i szłam. I dochodziłam. Nie byłam w czołówce i nie byłam ostatnia. Żeby na mnie nie czekano. i byłam z siebie, no po prostu byłam z siebie dumna i szłam jeszcze dalej. Tak. Tutaj muszę wspomnieć, bo między innymi ciekawa byłam bardzo wsi Wierszyna, polskiej wsi na Syberii, koło Irkucka, o której słyszałam już przedtem. Ci ludzie nie mieli żadnego, najmniejszego kontaktu z Polską. Odwiedziła pierwsza reporterka z polityki w 1969 roku, a oni tam są od 1910 roku i zachowali polskość. To są ludzie, którzy dobrowolnie wyjechali. Car chciał zaludnić Syberię, więc umożliwiał nie tylko Polakom, Ukraińcom, Białorusinom i innym Czechom, też i Rosjanom. Obiecywał dać ziemię i dał, proszę bardzo, karczujcie tajgę i to ziemia jest wasza. To jest mieszkanka Wierszyny. Ona nazywa się Lucyna. Spałam w jej domu. To są polskie kwiaty, polskie pelargonie w jej ogródku. Kościółek zbudowali w 1915 roku. Był przez władze sowieckie zdewastowany, ale dzięki uporowi Polaków nierozebrany. I potem odbudowano i w tej chwili pełni funkcję. Długo, długo nie mieli księdza, ksiądz Irkucka dojeżdżał, ale obecnie mają, o właśnie tutaj stojący, ten ksiądz, już jest tam 15 lat. To jest polski cmentarz w Wierszynie. Ci ludzie zachowali polski język. Ten język nie jest literacki oczywiście, niemniej jednak swoją polskość manifestują w taki sposób, w jaki im to zostało w pamięci. To są domy kolorowe, czyste. Widzi pani płoty? Dużo jest niebieskich rzeczy, zielonych i okiennice. Oni mają domy takie w starym stylu polskim, z okiennicami, z rzeźbami na zewnątrz i kolorowymi. Dach nawet niebieski w kościółku. I ci Polacy zachowali polskość dzięki temu, między innymi dzięki temu, że byli wyodrębnioną jednostką, że ich wieś Wierszyna była daleko, daleko, daleko w tajdze wraz z Buriatami. A ponieważ Buriaci i Polacy nie mieli ze sobą nic wspólnego, ani kultura, ani język, ani sposób gospodarowania. Więc siłą rzeczy Polacy byli sami z sobą i tak zostało. Przez 50 lat nie mieli książek, nie mieli nic. W tej chwili mają szkółkę polską, mają polski dom i jedna z nich, Ludmiła Figuren, skończyła tą polską szkółkę i bardzo chciała studiować w Polsce. Więc przy pomocy organizacji pewnych z Polski i dobrych ludzi w tej Wierszynie, którzy jej pomogli materialnie, skończyła studia polonistyczne w Gdańsku. Mogła zostać w Polsce, obiecano jej pracę i mieszkanie, ponieważ była bardzo zdolna. Wróciła do Wierszyny, pracowała długie, długie lata jako nauczycielka w polskiej szkółce. Proszę sobie wyobrazić, więc ci Polacy już o Polsce wiedzą, ponieważ w tej chwili ktokolwiek jedzie do Irkucka, to oczywiście jedzie do Wierszyny. 2 tygodnie to jest za mało, żeby być we wszystkich ciekawych miejscach na tym tak zwanym Przebajkalu. W większości z nich byłam. Jak wróciłam z Bajkału, ja byłam świeża, ja byłam lekka, ja byłam pełna tych fal. To wszystko mnie uszczęśliwiało. Jak żadne inne miejsce na świecie, to jest fakt. To właśnie Bajkał. Wszystkim o tym i tylko o tym mówiłam. Ktokolwiek do mnie przychodził, częstowałam winem, wznosiłam toast. Za Bajkał! Za Bajkał! Wszystko było za Bajkał. Także moi znajomi, rodzina byli bardzo cierpliwi, ale mieli mnie już dosyć. Już skończ z tym Bajkałem. A ja z Bajkałem nie skończyłam wcale i nigdy nie skończę. Ten Bajkał jest we mnie i pozostanie już do końca chyba. Na pewno do końca. Tak jest, że Bajkał na mnie tak oddziałuje. A może jestem bardziej wrażliwa? Bardziej to odczuwam. Może pojęcie Syberia z wczesnego dzieciństwa ma jakiś wpływ na mnie. Być może tak, być może tak. Bo wtedy byłam 9-letnią dziewczynką, kiedy znalazłam się w sierocińcu na dalekiej Syberii. Wówczas nie miałam pojęcia o tym, co to jest Bajkał, gdzie jest Bajkał. I kiedy już byłam starsza, Syberia zaczęła mi poza tym dzieciństwem przybliżać inne rzeczy, inne sprawy, interesować, że Bajkał jest nie aż tak daleko od małej Minusy. Więc zaczęło mnie tam jakoś duchowo zbliżać. I Syberia kojarzy mi się w tej chwili inaczej. Syberia nie kojarzy mi się ze ten nieludzki kraj, aczkolwiek dla wielu tak się kojarzy Syberia. Nieludzki kraj to kraj więzień bez krat, jak mówią. Oczywiście, to nadal jest, taka jest Syberia, taka była Syberia, ale z tym, że dla mnie w tej chwili, po tych moich przeżyciach ostatnich, ja poznałam inną przez Syberię, to jest przestrzeń nieograniczona. W tej chwili widzę Syberię właśnie przez to piękno Bajkału, przez to piękno tajgi, piękno gór bajkalskich, piękno koloru wody bajkalskiej i piękno dźwięku tego Bajkału. Delikatny szum, może być wycie, może być groźne jakieś takie piorunonośne dźwięki. Wszystko Bajkał w stanie jest wyprodukować w zależności od pogody, od wiatrów, od prądów. Więc to jest żywioł zupełnie wolny, śmiały, wielki, dumny. On jest taki niezależny, taki mocny. To ja to czuję w Bajkale. To jest we mnie. Tak, to jest we mnie. Taki Bajkał. I gdybym mogła, bardzo bym chciała tam wrócić. A może jeszcze wrócę. Może jeszcze wrócę. Obiad.
Dziękuję.
Był to reportaż Anny Bogdanowicz. Bajkał jest we mnie.